Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Myślę, że córki też jak najbardziej, oczywiście. Błogo mężowi, który napełnił nimi kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z przyjaciółmi w bramie. Z nieprzyjaciółmi w bramie. To wszystko, jak widzimy, jest w takim kontekście budowania naszego życia. Tak? I nagle w środku właśnie wychodzi Salomon z takim pomysłem, oto dzieci są darem od Pana. Kiedy mówi o zbudowaniu domu, mówi, dzieci są darem od Pana. Już wcześniej to przygotowałem, ale nie przeczytałem tego. Kilka takich prostych refleksji, które gdzieś tam znalazłem, jak to dzieci mówią, czego się nauczyły od rodziców. Tak więc to dotyczy po części mamy szczególnie i też dzieci. Więc mówię tak, jak mama nauczyła mnie modlić się? Mówi, kiedy pobrudziłem ubranie albo zrobiłem jakieś inne plamy na świeżej rzeczy, mówiła, ty się lepiej módl, żeby ta plama zeszła. Tak oto nauczyłem się modlić. Jak mama nauczyła mnie wytrwałości? Na przykład przy śniadaniu. Będziesz tu siedział, aż to nie zniknie. Nie po to gotowałam, żebyś teraz marudził. Jak od mamy nauczyłem się wiele o zwierzętach i pogodzie wyłącznie na podstawie moich ubranek. Na przykład wchodziła do pokoju i stwierdzała, tu chyba jakieś tornado przeszło. A ta koszula wygląda jak krowie z gardła wyjęta. Ot i cała prawda. Od mamy nauczyłem się też kategorycznych stwierdzeń logiki. Na moje rozliczne pytania, dlaczego mamusiu, dlaczego? Mamusia odpowiadała, bo ja tak mówię i tak ma być. I logika. Sztuka przewidywania. Jak mama nauczyła mnie sztuki przewidywania? Mówię, pomyśl, jeżeli będziesz miał wypadek, trafisz do szpitala i tam będą musieli cię rozebrać. To działało na wyobraźnię. W taki sposób przekonała mnie do zmieniania bielizny z większą częstotliwością. I wreszcie miała powiedzenie, kiedykolwiek chcieliśmy czegoś bardzo, kiedy mówiliśmy, że to jest niezbędne, konieczne, my to musimy mieć, miała taką przypowiastkę. Daj śwince, kiedy chrumknie, a dziecku, kiedy zakwili, a będziesz miał dobrą świnkę i zepsute dziecko. Bóg nie wychowuje świnek, Bóg wychowuje dzieci. Zgadza się, prawda? Bóg wychowuje dzieci, a nie świnki. Mówimy tutaj o tych dzieciach, ale oczywiście trzeba pewne zastrzeżenie od samego początku zrobić. Apostoł Paweł prawdopodobnie, i myślę, że jeszcze niektórzy apostołowie inni nie mieli dzieci. Ja przypuszczam, apostoł Paweł nigdy nie wszedł w związek małżeński, nigdy nie miał biologicznych dzieci, ale przecież tak wiele miał duchowych dzieci, do których wprost zwraca się, prawda, o Tymoteuszu, o Tytusie, mówi o nich, to są jego synowie, to są jego dzieci. Zbór mówi, ja was zrodziłem i znowu, kiedy coś się dzieje, mówię, ja znowu w bólach was rodzę. Więc dzieci były czymś ważnym w ich ręku. Były czymś ważnym w jego życiu. Ale teraz tak, tu czytamy o czymś takim, że dzieci są jak strzały w ręku wojownika. Strzały w ręku wojownika. Rzeczywiście tamci właśnie uczniowie, powiedzmy tak, Pawła, jeżeli chodzi o Tymoteusza, Tytus, oni byli takimi jego strzałami, tak można powiedzieć. Ale dlaczego strzały, a nie miecz? Bo miecz to musisz podejść, prawda? To jest walka wręcz, to jest walka kontaktowa. Strzały możesz puszczać z dużej odległości. Strzały idą daleko. Ty możesz być w miejscu, a one załatwiają sprawy, jakby można powiedzieć, na odległość. Więc strzała czyni człowieka skuteczniejszym w takich momentach obrony czy ataku. A dlaczego też jest powiedziane, że w ręku wojownika, a nie na przykład w ręku garncarza albo pisarza, też można by wziąć strzałę i tak odpowiednio tam nadłubać i ona będzie, nie wiem, piekarz będzie sobie robił dziurki w bułce albo, nie wiem, garncarz będzie sobie rysował na strzałą po garnku. Oczywiście no dlatego, że wojownik jest przeszkolony w tym, żeby używać ich bardzo precyzyjnie. Lubię wszystkie opisy batalistyczne, ja strasznie lubię w ogóle batalistykę i te wojenne jakieś układy. W Biblii również lubię te opisy. Biblia jest bardzo męska pod tym kątem i tam lubię te opisy tych mężów walecznych albo tych, którzy właśnie strzelali, nie mijali się o O włos się nie mijali. Gdzie trzeba było trafić, tam trafiali, nawet jeżeli jazda, nawet jeżeli jechali na jakimś pojeździe, czy koniu, czy rydwanie. Tak. Mamy być wyćwiczeni w używaniu strzał. To nie służy do dłubania w nosie. Strzały nie są tylko po to dla naszych interesów, ale mają bronić naszego życia, naszej rodziny. Ale pytanie takie, to znaczy, że co, ja mam mieć im więcej dzieci, tym lepiej? Taka mnogość zapełnia powodzenie? Do pewnego stopnia tak, dobrze jest mieć dzieci, dobrze jest mieć kogoś dookoła. Rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, jak się czuje ktoś, kto jest samotny. Nie miał nigdy dzieci, no nie dane mu to było. Jeżeli jest samotny, jest mu po prostu trudno. Jest mu po prostu trudno. Co tu dużo mówić, tego ostatnio mówiłem. Kiedyś założenie było takie, dzieci to moja emerytura. Takie było kiedyś założenie, prawda? Dzisiaj jest inaczej. Ale kiedyś dzieci to była moja emerytura i to było coś, co ktoś, kto o mnie zadbał, kiedy byłem w starszym wieku. Oczywiście mogą być nawet dobrze wychowane dzieci, ale nie zawsze mogą przy nas być w każdym momencie, nie zawsze mogą być blisko. Pamiętam taką opowiastkę dosyć zabawną. Moshe i Salcia byli już w podeszłym wieku i no, zawsze chcieli, żeby te dzieci przyjechały chociaż na święta, ale one ciągle miały jakąś wymówkę. To zdrowie, to odległość, to pieniądze. Zawsze jakieś problemy były. Więc pewnego dnia Moshe zadzwonił do dzieci, przychodzi do Salcia, zadowolony, mówi: na święta wszystkie dzieci będą w domu. Coś ty zrobił? Jak ty to zrobiłeś? I powiedziałem im, że się rozwodzimy. Oni powiedzieli: tato, nie rób nic pochopnie, zaraz przyjedziemy, zaraz musimy porozmawiać z wami. Więc w taki sposób załatwił sprawę, że dzieci wszystkie na święta przyjechały. Czasami to jest takie gdzieś tam taka przykra refleksja, że gdyby nie to, że ktoś się rozchoruje w rodzinie, to nikt by nie zobaczył dalszej rodziny, żeby nie przyjechali zobaczyć, co się z nami dzieje, prawda? No ale to taka jest przykra prawda, ale lepszym rozwiązaniem jest jeszcze to, co powiedział Pan Jezus. O wiele lepszym. Kiedy mówi w taki sposób: doprawdy mówię, nie ma takiego, kto by opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii. Tak? Dla dwóch rzeczy warto opuścić tak ważne rzeczy w życiu. Dla mnie i dla Ewangelii. Dla Pana Jezusa i dla Ewangelii. I to czytamy nieraz, jeżeli mówimy o misjonarzach, którzy wyjeżdżali, zostawiali całe rodziny. Zostawiali całe rodziny. Wyjeżdżali na misję. Mówi, warto, mówi, bo tak, bo dalej mówi, który by nie otrzymał stokrotnie. I kiedy mówi? Teraz, w doczesnym życiu. To jest Ewangelia Marka, 10 rozdział, 29 wiersz. Warto przeczytać, bo to jest piękna obietnica. Teraz, w doczesnym życiu. Czego? Domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól. Choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie życia wiecznego. Więc jeżeli dla Pana Jezusa ponosimy pewne koszta, to też jest druga rzecz, że tu na ziemi już są dzieci, tak jak apostoł Paweł właśnie mówiłem, miał Tymoteusza, Tytusa tak szczególnie, ale też i innych, prawda, których nazywał swoimi synami, których nazywał swoimi dziećmi. To były strzały w ręku wojownika, rzeczywiście, rzeczywiście. No dobrze, właśnie na tych strzałach chciałem się skoncentrować. Tu jest łuk, nie wiem, czy wiecie, że to jest łuk tradycyjny. Wszystko musi być precyzyjnie opisane, z jakiego drewna to jest, jaka prostość, jaka jest giętkość, że uderzy i się nie złamie. Rowek musi być bardzo ważny. Te lotki są ułożone w taki sposób, żeby tylko w taką stronę, żeby lotki przechodziły równo koło cięciwy. Tak? Musi być zwalniana cięciwa co jakiś czas, tutaj ten musi w dół to wisieć. Tak? To jest łuk tradycyjny. Nie wiem, czy wiecie, że Polak jest mistrzem świata w używaniu łuku tradycyjnego. Polak właśnie. Ciekawe. To są strzały Piotra. Ja tym się nie... Ale też lubię strzelić. To jest takie przyjemne zajęcie. Ale wcale nie jest to łatwe. Bolą ręce, bolą palce, wszystko boli. To nie jest takie przyjemne tylko strzelanie. Trzeba po prostu nad tym się napracować. Wyobraźmy sobie coś takiego. No nie ma dzieci, ja myślałem o dzieciach. Piłka do kosza. Miałem mieć, zapomniałem wziąć do ręki piłki do kosza. Ile ona byłaby w moim ręku warta, taka piłka do koszykówki? No, strzelać. Dominika jest przedstawicielem dzieci tutaj. Benio będzie lepiej widział, bo mężczyzna. Ile piłka do kosza w moim ręku byłaby warta? Ta, która tam leży w korytarzu. Ile by zapłacił? No, ile byś zapłacił? Strzelaj. To i tak dużo. Myślałem, ktoś powie 5 zł. No, no, bo tyle mniej więcej byłoby warto. Już zdarł. A jakbym się podpisał na niej, to co? To ile? No, ja bym się podpisał na niej. To ile byś zapłaciła? To tak? Ja bym tam nie dołożył złotówki, no ale, ale skoro dajecie, to ja bym tam chętnie sprzedam. Tam zresztą leży. Ale ta sama piłka w ręku Michaela Jordana na przykład, prawda? I jeszcze z jego podpisem, wierzcie mi, te sumy są niebotyczne. To jest po prostu wariactwo, ile ludzie potrafią zapłacić za coś takiego. Więc wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. Wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. To jest motto przewodnie, to chciałbym, żebyście zapamiętali. Ale nie tylko od tego. Wszystko zależy od tego, w czyim to ręku jest, ale nie tylko od tego. Instrumenty muzyczne. Od czasu do czasu bywam w szkole muzycznej. Teraz była też jakaś uroczystość i tam składałem życzenia. I mówiłem szczerze, pani dyrektor, że nasz zbór, nasza społeczność wiele zawdzięcza szkole muzycznej. To, że jest szkoła muzyczna w naszym mieście, ile naszych dzieci, Agnieszka, Jakub, Mateusz i wiolonczela, no, Karolina uciekło mi. Ile osób, nasze dzieci, ile osób skorzystało, że jest w naszym mieście szkoła muzyczna, prawda? Taki niby szczegół, ważne, nieważne, co mnie to obchodzi, ktoś powie, a jednak jest ktoś, kto potrafi tu zagrać, potrafi użyć instrumentu. Jak szkoda, że tej wiolonczeli nie jest bardziej eksponowane, że nie ma częściej. Tak pięknie brzmi. Dlaczego to robimy? Oczywiście no, dzieci chcą coś robić, chcą czasami się wykazać, czasami dla pieniędzy, dla przyszłego zawodu, dla przyjemności. Ja się nauczyłem grać, to jest mój śpiewniczek, ten niebieski, tam z tyłu są chwyty narysowane, ja tylko się modliłem, Panie, ja bym się tak bardzo chciał nauczyć grać. Dla Ciebie, ja nic innego nie umiem, nic innego, tylko wędrowiec i tylko to, co tam jest, to tyle się nauczyłem. Tak? Bóg mi dał taką możliwość. Ta gitara w moim ręku też nie jest zbyt wiele warta, ale w ręku jakiegoś wirtuoza ktoś mógłby pomyśleć, że to jest świetny, jakiś świetny instrument, prawda? Bo wszystko zależy, w czyim to jest ręku. Ale wracając do instrumentów, czy Pan Bóg robi instrumenty? Nie, nie, prawda? Czytamy tam ciekawostkę taką, gdzie po raz pierwszy czytamy w ogóle o instrumentach? Ktoś pamięta? Ja pamiętałem, że gdzie to jest, ale znaczy nie pamiętałem dokładnie, musiałem to poszukać. To jest już w czwartym rozdziale pierwszej Mojżeszowej. W czwartym rozdziale jest wspomniany pewien człowiek, Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i flecie. Nie wiem, czy on to były jedyne pierwsze instrumenty, ale kwestia jest taka, my ludzie robimy instrumenty. Nie Pan Bóg robi instrumenty. My wytwarzamy instrumenty. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to nastroić. Ja nie stawiam gitarę, Panie Boże, nastrój mi tą gitarę. No, Pan Bóg tego nie robi. Tak? Ja mogę się modlić, żeby Pan Bóg mi pomógł nastroić tą gitarę. Tak? Ale ja muszę ją nastroić. Flety, wszystkie rzeczy, to musi być dostrojone. To robi człowiek. On to wymyśla. Jubal był jednym z takich praojców grających na cytrze i flecie. Zainicjował pewne rzeczy, można powiedzieć. Ale mówię, nie Pan Bóg to robi, to my robimy. Podobnie z instrumentami, podobnie jest właśnie z narzędziami. Podobnie jest z tymi narzędziami walki, które tutaj mamy. To nie Pan Bóg robi, ale to my musimy jakby sami zrobić. No właśnie, flet w moim ręku, chciałem pokazać ten flet tutaj. Tutaj Ester jest flet. Ja próbowałem na tym, nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście dmuchnąć w coś takiego. Nie potrafię, za żadne skarby, nic z tego nie wychodzi. Jestem po prostu zafascynowany i zdumiony, że to dziecko potrafi, tam to chwyta i bardzo chce, bardzo pragnie, uczy się. I to jest moją zawsze modlitwą, wiecie o tym, że modlę się o to. Ja oczywiście będę kibicował dzieciom, stańcie się jak najlepsze. To, że chcę, żeby moje dzieci grały dla chwały Pana, to nie oznacza, że nie muszą grać najlepiej, że nie muszą dać z siebie wszystkiego. Tym bardziej, jeżeli uczysz się dla Pana, to daj z siebie to, co najlepsze. Zostań mistrzem. Ćwicz. Ja wiem, że ile to jest płaczu, ile to było chodzenia, z Zosią, jakie Lidia wymyślała zabawy, żeby rzeczy, które ją odciągało od tego, żeby ona chciała w ogóle grać. Bo płakała, rzucała się na podłogę i nie, to nie dla niej i tak dalej, i tak dalej. Także to nie było takie łatwe strojenie tamtej strzały, można powiedzieć, czy ostrzenie. To była ciężka, mozolna praca, nie tylko nasza, bo w pewnym momencie to nas przerosło, ktoś inny się tym zajął i dzięki Bogu dzisiaj możemy z tego korzystać i możemy to mieć na chwałę Bogu. To jest wysiłek. To jest wysiłek. To jest najtrudniejsza rzecz w naszym rodzicielstwie, że musimy się po prostu wysilić. Prawda? Nie Pan Bóg robi te instrumenty, to my je robimy i my jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy. Jesteśmy odpowiedzialni. To jest dar od Pana, to jest dar od Pana, a co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy? Tak mówiłem z tamtą świnką. Daj śwince, kiedy chrumknie i dziecku, kiedy zakwili, będziesz miał dobrą świnkę i złe dziecko, zepsute dziecko. Prawda? Pan Bóg wychowuje dzieci, a nie świnki. Czyli wszystko zależy od tego, w czyim to ręku jest. Ale nie tylko od tego. Nie tylko od tego. Laska w moim ręku. Tutaj gdybyśmy zobaczyli, no co oznaczałaby laska w moim ręku? Gdybym miał laskę w swoim ręku, co by to oznaczało? No, dzieci. Że co? No, myślałem, że ktoś powie, że jestem jakimś, nie wiem, żółwiem ninja, który walczy, albo jak Zorro przynajmniej walczy laską. Już od razu mi przypisali laskę dziadka, no. Ale tak może być. Tak może być. Mam przyjaciela w tym wieku też rzeczywiście o lasce chodzi. I tak to może wyglądać. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, mamy człowieka, który rzeczywiście ma 80 lat, ma prawo do laseczki, chodzi z laseczką taką i właśnie. On ma ciągle wątpliwości do tego, kim jest. I ma ciągle wątpliwości do tego, co ma zrobić. Boże, ja się nie nadaję. To jest jedno główne jego hasło. Ja się do tego nie nadaję. Ja tu nie stanę, ja tu nic nie powiem, ja nie mogę, ja to nie dla mnie jest. Ja nie tak byłem wychowany i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz ciągle się wymawiał. Wręcz Pan Bóg musiał mu dać później Aarona, ale też w jednym momencie zwracam uwagę, mówi, co masz w swoim ręku? Co masz w swoim ręku? Mówisz, patrz, no co, no laskę. Jakaś magiczna ta laska, czy co? Nie, normalna, najnormalniejsza laska. I tak samo Pan Bóg mówi, rzuć ją na ziemię i Pan Bóg przez tą laskę robi swoje cuda. Tą laskę używa po to, żeby przekonać innych ludzi o tym, że On posyła Mojżesza, że On przez niego posyła ocalenie dla tego narodu. Jeszcze raz, nie było w niej żadnej magii, nie była naelektryzowana, ani nie wiem co tam jeszcze oglądacie. Także nie wyobrażajcie sobie za dużo dzieci. Normalna laska. Tak samo później mówi, kto dał człowiekowi usta? Pan Bóg mówi do mnie, że kto dał człowiekowi usta? Kto dał mu słuch? Myślisz, że to masz taką po prostu, że każdemu się należy? Ja to dałem. I ty jesteś odpowiedzialny za to, co z tym zrobisz. Masz tutaj usta, wargi, język. Jesteś za to odpowiedzialny. Nieraz z dziećmi rozmawiam, próbuję jakby to uświadomić, takie proste, zwyczajne rzeczy, jeżeli chodzi o zachowanie w domu, prawda? Na przykład jest posiłek, zjedliśmy, co mówię, różne sytuacje, teraz myślę o takiej, że ktoś zjedliśmy, można powiedzieć dziękuję, prawda? A czasami się zapomina o tym. Nawet to już jest dobrze, powiedzieć dzięki za obiad, dziękuję, smakowało, i tak dalej. Ale można jeszcze powiedzieć, można powiedzieć coś więcej. Może powiedzieć, mamo, ale ty to jesteś, świetnie gotujesz. Ale mamo, jak ty fantastycznie pieczesz. Można? Jest różnica w tym? Nie? Jest różnica. Mam usta do tego, żeby coś takiego powiedzieć? Mam usta, że mogę i powinienem coś takiego powiedzieć. Nie tylko, to jest oczywiście, to jest podstawa kultury tylko. Mamo, wspaniałe, znaczy, mamo, dziękuję za obiad. To jest kultura tylko. Ale powiedz, mamo, jesteś wspaniała. To jest wdzięczność. Zobaczcie, jak z Bogiem jest. Kiedy mówię, oglądamy filmy, nie wiem, dzielimy się jakimiś różnymi rzeczami, śmiejemy się, cieszymy się, ale fajnie, to, tamto. Ale do Boga jak przychodzimy, jeżeli w ogóle otwieramy usta, to jest tak? No i teraz możemy przyjść do normalnego życia, nie? Mówi, za kogo wy mnie uważacie, Pan Bóg mówi? Ja dałem ci usta? Kto dał usta człowiekowi? My przez cały czas się wymawiamy. Ten Mojżesz też się wymawiał. Nie ja, nie, nie, mnie nie poślij, ja nie mogę, ja tam się do tego nie nadaję i tak dalej. Widzisz, jak ja się trzęsę przy tym? Boże, żebyś ty wiedział, jak ja się przy tym trzęsę. I jak ja mam roztrój żołądka, jak staję tutaj. Pan mówi, co masz w swoim ręku? Co masz w swoim ręku? Więc uważajcie, wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. W moim ręku laseczka może być jak dla starego dziadka, może być jak dla żółwia ninja, jak tam chcecie, którą wersję. W ręku Mojżesza laska była potężnym narzędziem. Co zrobiła? Przekonywała ludzi do tego, żeby wyjść. Przekonywała Faraona do tego, żeby puścić lud. Wreszcie, kiedy staje z tą laską w wielu momentach, na przykład kiedy już wychodzą z Egiptu, kiedy są w pułapce, przed nimi morze, za nimi wojsko, Bóg mówi, podnieś swoją laskę. I morze rozstępuje się przed nimi. I przechodzą suchą nogą pod dnie morza. Powiedziane jest, wody stały jak ściany wody. Jak ściany stały po dwóch stronach. Przyszedł wiatr. Mój Bóg przeprowadził ich w taki sposób. Czy ta laska była magiczna? Nie. To była najzwyklejsza laska. Tak samo jak to, co masz ze sobą. Bóg mówi, ja tobie to dałem po to, żebyś to używał. Idźmy dalej. Co mogłaby oznaczać proca w ręku chłopca? No? Wybita szyba. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, tak. Niech chłopcy się obudzili tam z tyłu. Wybita szyba. Przypominają się stare dzieje. I temu podobne rzeczy. Jakiś ranny ptaszek bardzo często, bo to jest jeszcze ciekawsze, jak coś lata, jak coś się rusza, żeby w to trafić. Prawda? No. Tak, proca może takie rzeczy zrobić. Zgadza się? Nieraz to widziałem, nieraz to łuk też takie inne narzędzie tego typu, bardzo podobne. Łobuzerstwo, jakieś takie rzeczy mogą z tym być związane, ale nie tylko. Co oznaczała proca w ręku Dawida? Co oznaczała proca w ręku Dawida? Czytamy takie słowa ciekawe. Mówi tak, wtedy Dawid powiedział Saulowi, sługa twój pasał owce, swego ojca i bywało tak, że przed niedźwiedź lub lew i porywał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go, wyrywałem z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to chwytałem go za grzywę, tłukłem go i zabijałem. Chłopaki, to jest tekst, nie? To jest tekst. Gdzie są dzisiaj tacy chłopcy? Nie? To jest akcja. To jest to. Te słowa padają w tym momencie, kiedy Dawid nie może ścierpieć tego, że jakiś wielki facet wychodzi i tam drwi z Boga Jahwe, z Boga jego narodu i wyzywa codziennie wojsko właśnie jego narodu, tak? I śmieje się z nich i rzuca im wyzwanie. I Dawid mówi, idę go pokonać, tak? Próbują wprawdzie założyć mu zbroję, to nie pasuje na niego. To, co ma, co miał w swoim ręku? Zawsze miał kamień i proce. To zbierał ładne otoczaki, do torby włożył. Proce to jest taka proca, wiecie, kręcona, nie taka jak nasza, tylko taka kręcona. I co się dzieje? Jednym uderzeniem trafia olbrzyma tu między oczy prosto. On pada na ziemię, Dawid podchodzi i mówi, o przepraszam, że ci krzywdę zrobiłem. Nie, bierze miecz, wyciąga mu, ucina mu głowę. My dzisiaj nawet o kurczakach nie rozmawiamy, a co dopiero. Żeby... Ale to był, zależy w czyim ręku to jest. On bluźnił imieniu Boga. I on wychodzi i po prostu rozprawia się z tym olbrzymem. I co z tego, że jestem mały? I co z tego, że nie mam takiej zbroi jak on? Co z tego, że nie mam giermka? Co to ma znaczenie? Mówi, Bóg jest ze mną. Wziął do ręki swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku, włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu jako sajdak i tak z procą w ręku wychodził na tego olbrzyma Filistyńczyka. Wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. Ale nie tylko. Ale nie tylko. Idźmy dalej. Gdybym miał w ręku... No właśnie, widzicie, jest chłopiec, tak? On ma w ręku co? Jakieś chlebki. Właśnie tak wyglądały te chlebki na wschodzie. Uwaga, działanie matematyczne. Co to znaczy? Chłopiec, 5 chlebków plus 2 rybki równa się 5000. Co? Skąd ten wynik 5000? 5000 ludzi. Tak? 5000 ludzi zostało nakarmionych tymi 5 chlebkami i 2 rybkami. Normalnie w ręku chłopca co by to oznaczało? śniadanie i nawet drugie śniadanie mogłoby oznaczać, nie? Nawet i drugie śniadanie. Przypuszczam, że może i wielu ludzi mogło coś takiego za sobą mieć, ale ten chłopiec właśnie znalazł się, ten chłopiec został posłany do Jezusa, on z tym przychodzi do Niego i nie odmawia Mu, on Mu to daje. Daje Jezusowi tych pięć chlebków i dwie rybki. Oddał wszystko to, co miał w swoim ręku. Czy to było coś wielkiego, coś niesamowitego? No wielkie to było, dlatego że on pozbawia się swojego śniadania. Tak? Ale to, co Pan Jezus robi, zobaczcie, Pan Jezus mógł powiedzieć, słuchajcie chłopcy, uwaga teraz, zamknąć oczy i on sięga do pustego koszyka i wyjmuje. Dlaczego nie? Z niczego powstało wszystko. Mógł Pan Jezus, wkłada rękę do pustego i wyjmuje. Nie. Bierze właśnie od tego chłopca te rzeczy. Prawda? Bierze już coś, co ktoś daje, bo chce nas przez to nauczyć. Jeżeli ty to dasz w ręce Jezusa, On jest w stanie dokonać cudu, rzeczy niemożliwych, rzeczy niesamowitych, rzeczy, o których ci nie śniło, o których nie miałeś pojęcia. Pytanie jest, w czyim to jest ręku? Wszystko zależy od tego, w czyim to jest ręku. Nie wiem, jaki jest następny slajd, bo zapomniałem. O właśnie, nakarmienie 5000. Jest, pamiętamy ten Filip. Te rybki widzimy tam, tego chłopczyka z tymi rybkami i mnóstwo ludzi, całe rzesze ludzi. 5 i 3 kółeczka tak by nas nie przemawia, ale jak spojrzy człowiek właśnie na ten tłum tam z tyłu, no to jest masa ludzi. To jest masa ludzi. W Giżycku nawet, jeżeli są jakieś imprezy, nie ma tylu ludzi. Nie przychodzi taka masa ludzi. Nawet na święta, jak to są, no, kiedy strzelają, na Sylwestra, nie ma tylu ludzi. Więc wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. To już teraz tak przenośnie. Gwoździe w moim ręku, co by mogło oznaczać? Że mogę zbić kilka desek, karnik może byłbym w stanie zrobić. Ale przenośnie teraz to używam. Co oznaczały gwoździe w życiu Pana Jezusa? Te gwoździe w Jego ręku kupiły nasz ratunek, kupiły nasze zbawienie. Tego wieczoru, tak, to wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest. Tego wieczoru w domach w Izraelu, tak jak tu jesteśmy, mamy przed sobą stół pański, mamy chleb, mamy wino w kielichu. Chciałem to pokazać dzieciom, ale no nie ma ich, także nie będę pokazywał. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało dzisiaj do końca. Tego wieczoru w domach w całym Izraelu wiele osób trzymało w rękach kielich i chleb. Tak? Wiele osób trzymało to sobie. Tego wieczoru, kiedy Pan Jezus obchodził Paschę, to już teraz będzie 57 dni do tyłu, mieliśmy naszą Wielkanoc, mieliśmy naszą Paschę 57 dni temu. Kiedy w Jego ręku to był ten kielich, to oznaczał, mówi Pan Jezus, mówi, to jest krew nowego przymierza. To jest przymierze, które zawieram z wami. Nowe przymierze. To jest moja krew, nie krew baranka. Ciało moje, to jest moje rzeczywiste ciało, które za was wydaję. Nie symbolicznie. Ono nie przeistacza się, ani to wino, ani krew nie przeistacza się w nic, kiedy my je jemy, czy kiedy kapłan je zjada. Nie. To jest symbol, ale opowiadający o absolutnej rzeczywistości. To się rzeczywiście wydarzyło. Rzeczywiście została przelana krew Jego, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Żeby przynieść nam ratunek, żeby przynieść nam odkupienie. Wtedy, mamy ten obraz tam, wtedy w Izraelu, kiedy mieli wyjść już, wracamy do Mojżesza jeszcze raz, tak? Kiedy mieli wyjść, mieli polecenie. Wszyscy macie pomazać drzwi swojego domu krwią baranka. Od drzwi domu miały być pomazane krwią baranka. I teraz możemy sobie wyobrazić, jak się musieli martwić, bo było zapowiedziane, wszyscy pierworodni zostaną uderzeni. Wszystko, cokolwiek powiedział Bóg do tej pory, spełniło się. Nie mieli podstaw do tego, żeby wątpić, że to się nie spełni teraz. Wszystko, co Bóg do tej pory powiedział, spełniło się. I możemy wyobrazić sobie, kto jest pierwszym synem. No, na przykład Kevin wszedł. On jest pierwszym synem swojego taty, swojej mamy. Tak? Benio nie jest pierwszy. Ale kto jeszcze jest tu pierwszy? No ale ty byłbyś pierwszym synem swoich rodziców, tak? To nie chodziło tylko o małe dzieci. Wszyscy pierworodni, pierwsi. Tak? To jest powiedziane, które otwiera łono matki, nawet ze zwierząt. Wszyscy byli porażeni śmiercią. Anioł śmierci przechodził. I taki synek mógł się martwić. Ktoś mógł się, tato, ale czy na pewno wszystko dobrze zrobiliśmy? Czy na pewno jesteśmy bezpieczni? Bo my nie jesteśmy tak bogaci jak inni. Być może. To powiedział, tato mówi, to nie od bogactwa zależy. Może ktoś inny martwi się pierworodny, mówi, ale tato, bo my nie jesteśmy tacy rozgarnięci, może my nie mamy takiego wykształcenia jak inni. Synu, to nie od tego zależy. Tato, od czego to zależy? Od posłuszeństwa, synu. Od posłuszeństwa. Jeżeli posłuchaliśmy tego, co Bóg powiedział, a posłuchaliśmy i zrobiliśmy tak, jak powiedział. Możemy czuć się tak, jak się czujemy. Możemy czuć się niespokojni. Ale On zapewnia nam bezpieczeństwo. Musimy zaufać Jemu, że On daje nam bezpieczeństwo. A więc wszystko zależy od tego, w czyim to jest ręku. Ten kielich w ręku Pana Jezusa daje nam bezpieczeństwo. Ten kielich i chleb w Jego ręku, te gwoździe w Jego ręku dają, przynoszą nam przymierze, które jest nierozerwalne. Nierozerwalne. Ale jeszcze nie wszystko powiedziałem na ten temat. Wróćmy jeszcze na chwilę do Mojżesza. W drugiej księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, od 10 wiersza, znowu Mojżesz się wymawia. Mówi, proszę, Panie, ja nie jestem mężem wymownym, nie byłem nim dawny, nie jestem teraz. A odkąd mówisz do sługi swojego, jeszcze bardziej się jąkam. Jeszcze większy problem mam z przemawianiem do ludzi. Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka, tak to jest nazwane. Pan Bóg wtedy mówi, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym. Czy nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami, pouczę Cię, co masz mówić. 20 wiersz. Wziął wtedy Mojżesz swoją żonę, swoich synów, wsadził ich na osła, wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. Dlaczego to jest wspomniane? Po co w ogóle? No cały ekwipunek to wystarczy powiedzieć, wszystko wziął. Podkreślone jest. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. Bo widział, że Bóg potrafi, skoro potrafi użyć tego kawałek drewna, to Bóg potrafi użyć mnie. Skoro Bóg potrafi użyć ten kawałek drewna, to potrafi użyć mnie. Wydaje mi się, że to mogłoby być takim pomocnym. Dla nas, kiedy my bierzemy, dlaczego Pan Jezus zostawił nam to przykazanie, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, żebyśmy mieli jakby namacalny sposób. Bóg przez te rzeczy dokonał naszego ratunku, dokonał naszego zbawienia. Nie tylko dał nam bezpieczeństwo jakieś tam na starcie. On daje nam bezpieczeństwo na każdy krok naszego życia, do tego, żeby się do Niego przyznać i przyznawać nieustannie. Żeby dzieci nasze, żeby mogły przyjść, usiąść, zapytać się, tato, a w czyim Ty jesteś ręku? Bo jeżeli mówię, że to nie wszystko, co zostało powiedziane tam do tej pory, wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest, ale nie tylko od tego, bo zależy też od tego, w czyim my jesteśmy ręku. W czyim my jesteśmy ręku. Bo kiedy przychodzi do Faraona, bierze już Aarona ze sobą, przychodzi do Faraona, idzie z Aaronem i tak robią, jak Pan Bóg powiedział, ta laska jest rzucona na ziemię i on zamienia się w węża. Co robi Faraon? Faraon przyprowadza dwóch swoich goryli, można powiedzieć, czarnoksiężników, a oni robią to samo. Ale że dzieje się rzecz bardzo niezwykła, bardzo dziwna, no już samo to, że laski zamienił się w węże, było niezwykłym. Ale to, że wążak połyka jedną rzecz, to połyka ją i siesta. Ale ten wąż, który z laski Aarona, bo to była laska Aarona tym razem, ten wąż połyka tamte dwa węże. Tak więc świat ma swoje laski. Świat ma swoje narzędzia, którymi próbuje nas zastraszyć. Którym próbuje nas obmamić. Próbuje nas oczarować. My mamy władzę. My mamy takie same rzeczy. My też potrafimy działać, że ktoś długo żyje, że ktoś dobrze żyje, że jest zdrowy. Po co ci Kościół? Po co ci Jezus? Jezus mówi, tylko u mnie jest bezpieczeństwo. I przez tą laskę pokazuje Mojżeszowi i Aaronowi, mówi, ja mam zwycięstwo w swoim ręku. Ja jestem zwycięzcą. Nie ma innego. A więc wszystko zależy od tego, w czyim ręku to jest, ale też w czyim ty jesteś ręku, bo Mojżesz i Aaron byli w ręku Bożym. A tamci dwaj, których imiona nawet są wymienione w Biblii, byli w ręku diabła. Mieli władzę? Mieli potęgę? Mieli! Ale byli w ręku diabła. uważajcie, bo jest mnóstwo, mnóstwo interesujących, ciekawych, fascynujących rzeczy, które będą sprowadziły na manowce. Jezus mówi, to wygląda na słabego, to wygląda na nic. Co to jest taka laska? A to jest Boża laska. Bo ja jestem tym, który daje człowiekowi usta, który go czyni niemym czy głuchym i tak dalej. Ja. Opowiesz się za mną czy nie? Tak jak mówiłem z tym przykładem, z tą mamą. Czy będziesz tylko mamrotał albo myślał, że jesteś wdzięczny? To się nie liczy. Mówię wam od razu, to się nie liczy. Nie ma czegoś takiego jak zamierzony podarek. Panie Boże, zamierzałem, tak miałem dużo na myśli i miałem dobre myśli o Tobie. Bóg mówi, dobrymi myślami i życzeniami to piekło jest wybrukowane. Albo ja wielbię Boga, albo przyznaję się do Jezusa, albo nie. Albo nie. Co masz w ręku swoim, pyta się Bóg. To samo było z Goliatem i Dawidem. Tamten potężny. Można powiedzieć, a no, w czyim ręku ten miecz jest? Ten miecz, ta tarcza wielka, była tak wielka, że Giermek musiał nosić to Goliatowi. Tak? I wydawałoby się, że skoro to jest w ręku tak potężnego człowieka, to on ma przewagę. Nie. To zależy od czego, w czyim ręku jest proca, ale o wiele ważniejsze jest to, w czyim ręku jest procarz. W czyim ręku był Dawid. A chociaż wyglądał na słabego, chociaż wyglądał na takiego, który nic nie ma. Kim on tam był? Ale to on właśnie zwyciężył. To on zwyciężył. W czyim ręku jesteś? Pytajcie się swoich dzieci. Niech wasze dzieci was pytają. Mamo, czy jesteś w ręku Pana Jezusa? Tato, czy jesteś w ręku Pana Jezusa? Kochanie, czy ty jesteś w ręku Pana Jezusa? Czy jesteś bezpieczny? I czy jesteś w Jego ręku, to jesteś potężny. Bo Bóg powołuje nas do potężnych rzeczy. Do potężnych rzeczy. Kończąc te słowa, które im powiedziałem, to zastosowanie, jakby mówi, przywoławszy dziecię, postawił je pośród nich, rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kropka. To powiedział Pan Jezus. Jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Dziecko oznacza też z tych rzeczy, które wymieniliśmy, jest słabe. Dziecko musi polegać na kimś, kto go ochroni, kto go zabezpieczy. Problem dzisiejszego kościoła, tak jak to jest powiedziane w tym Laodycei, już bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego mi nie trzeba. Niczego mi nie trzeba, ja wszystko mam. Konto jest, zdrowie jest, lekarze mam, wszystko pod ręką. Wszystko gra. Na pewno? Jeżeli nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Powstańmy.